Audycja 305 dzisiaj z radiowych zaświatów, to w zasadzie do tego to się już przyzwyczailiście, ale dzisiaj tak mocno międzywojewódzko się zrobi, dlatego że słyszycie to, kiedy nadawane jest z województwa mazowieckiego i ja jestem w Lubuskiem, a nasz gość, człowiek dygresja, ale człowiek dygresja, którego ja prowokuję do tych dygresji, a więc ludzie dygresję was witają. Radosław Chyży jest w województwie dolnośląskim. Dzień dobry, trenerze.
Witam serdecznie.
Jak żyjesz, Radosław, w ogóle? Od tego zacznę.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przygotowuję się na treningi. Jak już poniedziałek, to zaczynam zawsze z wysokiego C, żeby jakoś dotrwać do piątku. Jak każdy obywatel tego pięknego kraju.
No a powiedz mi, jeszcze zanim przejdziemy do tematów oczywiście tych wiodących, czyli NBA, to co nas obu gdzieś tam łączy, pasja koszykarska i tak dalej, to powiedz jak w Siechnicach, jak wygląda teraz twój plan treningowy, jak sytuacja zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt?
Znaczy z młodszymi zawodnikami trenuję 5 razy w tygodniu albo 4 razy w tygodniu. Do tego mam jeszcze dziewczyny z MOS-u. U17 zostałem trenerem U17 dziewczyn MOS-u Wrocław. Mam je 16. Obecność jest bardzo dobra. Jestem zadowolony. Po 2 tygodniach, od początku czerwca rozpoczęliśmy. Część mam kontuzjowanych zawodniczych, które trenują właśnie z Siechnicami. Dlatego praca w red. Dlatego, że zawsze powtarzam, że możesz się poprawić po sezonie. W trakcie sezonu bardzo ciężko się poprawić, bo nie ma czasu, jest dużo zawodniczek czy zawodników i zawsze zachęcam zawodników czy zawodniczki do treningu poza sezonem. Mamy dokładnie czasami 1,5 miesiąca, czasami miesiąc do ciężkiej, indywidualnej pracy, jeżeli chodzi o koszykówkę i to robimy w Siechnicach.
To jak ty się ogarniasz ze scoutingiem? Bo przecież wiemy doskonale, że na każdym szczeblu ważne jest to, żeby poświęcić czas A, drużynie, B, analizie rywala. No wiem, domyślam się, że na tych niższych szczeblach rozgrywkowych troszeczkę mniej to jest zaawansowane niż na przykład w ekstraklasie.
Znaczy nie, jeżeli o niższe, to po prostu jest brak tego, dlatego że my siebie nawzajem znamy, a najważniejsza rzecz, że zawodnicy nie są w stanie spełnić wymagań trenera, jeżeli chodzi, że ja powiem coś, że ten robi to, to zawodnik mojej drużyny nie jest w stanie. Tak samo jeżeli chodzi o drugą ligę i moim zdaniem pierwszą ligę. Dopiero na tych wyższych poziomach ten scouting jest taki ważny, już Euroliga czy Puchary czy NBA, wtedy ten scouting wchodzi na najwyższy poziom i wtedy uważam, że on jest efektywny. Wtedy ta praca trenera, jeżeli chodzi o przygotowanie zagrywek, przygotowanie się pod danego przeciwnika, ma jakieś znaczenie. Ja jestem przeciwnikiem scoutingu na niższym poziomie. Zawsze to oceniam w taki sposób, że moje zespoły wiedzą, jak zespół przeciwny gra. To jest tak jak z korkiem, nie? Jeździsz w mieście z miejsca od A do B, to nie musisz koniecznie wiedzieć, gdzie są korki, tylko znasz po prostu tendencje, które są w danym miejscu i starasz się w danym momencie to egzekwować albo wdrażać. Tego im niżej, tym bardziej wracamy do korzeni. Podstawy, fundamenty, dobre podania, mało strat i zbiórka.
No, jakie to jest? Wszystko proste i myślę, że takie proste rozwiązania też paradoksalnie, one funkcjonują chociażby w NBA, w playoffach, które oglądaliśmy i ja się cieszę, Radosław, że my rozmawiamy tego dnia, którego rozmawiamy, zanim jeszcze rozgorzeje nam ta rywalizacja na dobre i się rozkręci w finałach konferencji, bo jakby nie chciałbym specjalnie podsumowywać, wiesz, całego sezonu, bo to już nie ma sensu, to już żeśmy robili, ale tak naprawdę patrzysz na parę finałów konferencji, patrzysz na Phoenix Clippers, patrzysz na Hawks Bucks i czy widzisz tu zaskoczenie? Pytam celowo, zadaję takie być może oczywiste pytanie, ale znając ciebie odpowiedź będzie nieoczywista.
Znaczy, abstrahując od te kontuzje w Brooklynie spowodowały, że Milwaukee dostało szansę, ale najważniejsze, że ją po prostu wykorzystali, bo daję przykład, Portland nie wykorzystało tej szansy, a moim zdaniem to oni powinni być zamiast Denver. I wtedy sytuacja w meczu z Phoenix moim zdaniem by była po stronie Portland. Uważałem, że jak przejdą Denver, wszystko się ułoży. A jeżeli chodzi o Clippersów, to zespół skrojony na finały i tylko po prostu, nie wiem, indolencja niektórych zawodników rok temu, czy trenera, jak to niektórzy uważają, że nie potrafił jak to słowo adjustment, najlepsze słowo ostatnio w NBA, że w trakcie spotkania trzeba umieć podjąć decyzje, właściwe decyzje, i Doc Rivers nie potrafił. I mogę po dzisiejszym, bo wczorajszej nocy meczu stwierdzić, że Doc Rivers ma z tym kłopot, dlatego że jego zespoły, jak już wpadną w jakiś dołek, to nie potrafią z tego dołka wyjść. I to jest wina trenera. To jest wina trenera bez dwóch zdań, bo to jest niemożliwe, żeby Doc Rivers, jego zespoły, które on prowadzi, wpadały w taką dziurę, czarną dziurę, i nie potrafiły z niej wyjść. Czy to przegrywając w serii, czy w trakcie spotkania. Po to, co się stało z Atlantą, to ja nie wiem, jak to można wytłumaczyć, że prowadzisz 26 i przegrywasz spotkanie. To jest niemożliwe, jak można, Joel Embiid może mieć 8 strat w jednym spotkaniu i 8 strat w drugim spotkaniu. To znaczy, albo on jest głupi, to znaczy nie używamy słowa głupi, czyli używamy słowa patafian, albo trenerzy nie potrafią wymusić na nim, żeby pewne rzeczy nie robił. Po 8 strat to jest za dużo, no ja cię kręcę. Nawet jak masz możliwości dominacji pod koszem, czy może sędzia ci nie gwizdać, ale 8 strat, 8 strat no w jednym spotkaniu i w drugim spotkaniu, w najważniejszych spotkaniach, to dla mnie to jest, to znaczy, że trenerzy popełnili błędy, ale najważniejsze to, że chyba trenerzy nie potrafili przekonać do swojej filozofii, bo jednak widzimy w tych finałach, znaczy w tych finałach konferencji, że trenerzy po prostu jakby pokazali swoją klasę u tych wygranych zespołach, bo moim zdaniem Budenholzer się obronił, świetnie przygotował zespół, mimo że Brooklyn był słaby, ale podnieść się z czegoś takiego to i trochę zmienili troszkę jakby taktykę, bo uruchomienie Brooka Lopeza, zrobienie z Brooka Lopeza czy w rogu trafiał trójki, a najważniejsze w obronie, było kluczem do zwycięstwa z Brooklyn. I to samo, jeżeli chodzi o z drugiej strony Nash. Nash stał się niewolnikiem Duranta i Hardena i nie znaleźli na przykład przez pół sezonu, żeby wydobyć z Joe Harrisa coś więcej, bo daję przykład Tyronu, tak przechodzę z konferencji na konferencję, no wychodzi, nie ma Kawhia i Terrence Mann zdobywa 39 punktów. Ja się pytam, dlaczego na przykład Joe Harris tak słabo grał i nie potrafiono dla niego jakichś zagrywek albo jakichś na przykład gry dla niego, żeby on zdobył więcej punktów, bo Brooklyn tego potrzebował. I tutaj mógłbym troszkę obwiniać Nasza. No i wracamy do Monte Williamsa, dla mnie najlepszy trener tego sezonu. Idealnie po prostu trzymał się konsekwentnie tej gry, świetnie po prostu wyselekcjonowana grupa. I bez żadnych kombinacji, bez żadnych nerwowych ruchów, jeżeli chodzi o sezon zasadniczy, jeżeli chodzi o mecze w playoffach, no to jest przyjemność oglądać, jak ten zespół jest dyscyplinowany, jak ten zespół jest dobrany, tak jak dobre puzzle, albo był chyba taka gra na Tristan, nie, jak to było, tak się układa to, układa się...
Tetris.
Tetris, o przepraszam, Tetris. No i tak to wszystko się pięknie układało, zazębiało i ten zespół z Phoenix Suns po prostu grał pięknie. Po prostu Chris Paul, czy go nie ma, czy jest, Cameron Payne po prostu idealnie wpasował się, ale najważniejsze to jest moim zdaniem ręka trenerów. I tak jak mówię, no myślałem, że Budenholzer straci tą robotę, ale w jaki sposób przygotowywał, bo to było... Zauważam teraz, że te finały czy półfinały to było duże obciążenie psychiczne na tych zawodników, dlatego tak chwalę trenerów, że oni dobrze przygotowali swoje zespoły. Wiadomo, ktoś powie, no ale trzeba mieć też odpowiednich zawodników. Tu się zgodzę, tylko jakbym tak mówił o Brooklyn, no to Joe Harris gra słabe playoffy, można było go uruchomić, żeby więcej tych rzutów, a to już była prosta koszykówka. Piłka do Duranta, piłka do Hardena. I resztę
no dobra, to
resztę,
To poczekaj, to ja tu ci przepraszam, ci przerwę i przepraszam słuchaczy, że ci przerwałem, ale to od razu ja ci dorzucę jeszcze do tych przemyśleń a propos Brooklyn Nets jedno hasło, które chodzi mi po głowie i którego nie miałem czasu tak naprawdę przedstawić w meczu, no bo miałem przyjemność akurat komentować pięć z tych siedmiu meczów pomiędzy Brooklyn Nets i Milwaukee Bucks. Czy Steve Nash nie był tutaj troszeczkę, czy inaczej, może nie Steve Nash, Brooklyn Nets w decydujących momentach nie byli trochę niewolnikami Kyriego Irvinga, a dokładnie to braku Kyriego Irvinga, bo jak popatrzymy na to, jak funkcjonuje zespół z kontry, na przyspieszenie gry, za to w tej trójce odpowiada z tych trzech generałów parkietu właśnie Kyrie Irving, nie James Harden, który i tak uważam naprawdę pokazał jaja, mówiąc wprost. No i wielki Kevin Durant, on też nie jest od regulowania tempa gry. W momencie, kiedy brakuje Kyriego Irvinga, sorry, no Landry Shamet tego nie dźwignął.
Tylko widzisz, no, przed sezonem układasz jakiś zespół, w trakcie sezonu dochodzą zawodnicy i wtedy decydujesz się na jakąś taktykę, która na przykład masz nadzieję, że ona w playoffach będzie skuteczna. Tutaj akurat wyszła kontuzja. Bardziej mi chodzi właśnie o ten słowo adjustment, że ty musisz mieć przygotowany plan B, C, D i tutaj nie było zawodnika, który jest w stanie wejść w buty, wiadomo, nie w całe buty, ale chociaż w jeden but Kyriego Irvinga, ale bardziej mi chodzi o to, że nie było pomysłu z meczu na mecz, tylko ten Durant i no wiadomo, ktoś powie, brakowało na przykład, wiesz co, pół centymetra i by było po prostu po zabawie. Zespół Brooklyn by wygrał, tylko nadal uważam, że potencjał był większy niż w Milwaukee, a Milwaukee potrafiło, mimo tego, że dwa mecze z tej całej serii grali tylko Middleton i Giannis, to w innych meczach zostali uruchomieni. I tak jak mówię, Brook Lopez czy chyba Covington, nie Covington, Connaughton.
Connaughton, tak, miał bardzo dobry mecz, tak.
Miał. I najważniejsze mi się wydaje, że uruchomienie kogoś, kto, bo wiadomo, to jest obciążenie psychiczne, a w Brooklynie nie było osoby. I tak samo właśnie wspominam o Los Angeles Clippers, że ten Terrence Mann, czy na przykład Morris, w ważnych momentach, nawet jak był Kawhi, to te 20 punktów ktoś musi zdobyć. Ktoś musi zdobyć, żeby troszkę odciążyć. I ja powtarzałem to przed meczem Brooklyn, że oczywiście Durant swoje zdobędzie, Harden na przykład wypadało, żeby 30, ale z jego stanem zdrowia to się... I nie ma osoby trzeciej. Dlatego mi się wydaje, że ten Joe Harris mi się po prostu nawinął, że trenerzy powinni mu troszkę więcej, bardziej pomóc. A mi się wydaje, że nie było takiej jakby możliwości. Masz rację, możliwe, że brakowało osoby na koźle, bo na koźle nie było drugiej osoby, która by mogła po Irvingu coś wykreować w ataku. Ja jestem bardzo zawiedziony, bo uważałem, że Brooklyn mi się najbardziej podobał przez cały sezon i chciałem, żeby awansowali, ale no Utah drugim zespołem, który jestem rozczarowany, ale bardziej jak wszyscy powtarzają, że Wysocy są potrzebni albo Gobert jest wartym zawodnikiem tego, no i na pewnym poziomie Wysocy zawodnicy nie wygrywają spotkań, po prostu drewna nie wygrywają. Potrzeba finezji, potrzeba zawodników, którzy w danym momencie albo trafią trójkę, albo zagrają jeden na jeden, a Gobert po prostu jest zawodnikiem, dobrze zroluje, dobrze zbierze, ale nic poza tym, bo bloki, nawet bloki nie jestem fanem, bo jak jest wysoki, to ciężko nie mieć tych dwóch bloków na spotkanie. Dlatego szkoda mi Utah. Szkoda mi Utah, bo strasznie kibicowałem, ale strasznie to kibicowałem. Ale tak jak mówię, Paul George się obudził, a najważniejsze mi się wydaje, że ta Lou, trener Clippers razem ze swoimi asystentami pokombinowali i to wyszło bardzo dobrze. Mieli, ktoś powie, z czym? Bo mój kolega pisał, że Utah nie miało ławki. No. Faktycznie poza Clarksonem to ciężko tam o ławkę rezerwową ich w Utah, tylko tak jak mówię, no ciężkie są playoffy w NBA, bo to długo trwa. Pamiętajmy, że trzeba trzymać formę i w regularnym sezonie, i potem pierwsza runda, i druga runda, to jest bardzo ciężko to zrobić. Mi się najbardziej podobała koszykówka Utah, ale no, trzeba docenić, znaczy, odporność psychiczną.
Tak, bo w playoffach psychika odgrywa rolę dużą i to nie jest jakieś wielkie odkrycie, o którym teraz mówimy. Natomiast miałem przyjemność rozmawiać z Jamirem Nelsonem. Nagrywałem takie rozmówki, które pamiętasz, tam latały między meczami. I właśnie, jak oglądałeś, to wiesz, że Jamir Nelson, chyba jako jedyny z tych wszystkich moich rozmówców, powiedział wprost bez ogródek: nie ma zdrowych graczy w playoffach. Dlatego psychika jest tak ważna. To są zaleczani gracze. Tam każdy ma jakieś mikrourazy, jeden większe, drugi mniejsze. No oczywiście przykładów tu można mnożyć mnóstwo. Natomiast w samym systemie gry, jeśli jak już się cofamy aż do półfinałów zachodu, no to przede wszystkim brało Tyronn Lue za wyłączenie z gry Rudy'ego Goberta, bo on był przez Clippersów po prostu sukcesywnie odłączany od wszystkiego, co było związane z atakiem. Jeszcze w obronie, powiedzmy, ale w ataku Gobert nie funkcjonował. Nie dlatego, że go Jazz nie wykorzystali, czy też go nie wykorzystali, ale przede wszystkim pięknie go odłączali Clippersi.
Ja ci powiem, że ci trenerzy, na przykład te sztaby trenerskie, bardziej bym to nazwał, to w NBA już są na najwyższym światowym poziomie. Bo to jest to samo w meczu z Benem Simmonsem, co zrobiono na przykład, Atlanta co zrobiła. To jest po prostu coś pięknego, jak pewne rzeczy działają, bo masz analityków, którzy widzą, że Ben Simmons w czwartych kwartach nie chce grać, albo ma problemy z decyzyjnością, albo na przykład rzuca 37% z osobistych, czyli faulujesz go, stara zasada, i wtedy masz po prostu jakby ten zespół na widelcu, bo zamiast dwóch punktów masz pół punktu albo żadnego, no bo to jest 37%. I wtedy ja lubię tą taktykę i inni zawodnicy patrzą, może ten by zdjął tego zawodnika, i zaczyna być wątpliwości, czy Ben Simmons jest dobry, czy nie jest dobry, zaczyna być siłówka, I wtedy te patenty, które każdy trener ma na dany zespół, świetnie funkcjonują, bo mi się wydaje właśnie, że Gobert stał się, tylko bardzo ciężko mu było z Clippersami cokolwiek zagrać, bo ja zawsze powtarzam, że wysoki zawodnik, przez jak kibic na niego patrzy, to on ma przewagę, mówimy, no przecież ma przewagę wzrostu, ale jak cię kryje niższy zawodnik, który jest mocny na nogach, ty nie zagrasz z nim jeden na jeden. I też bardzo ciężko ci się czasami zroluje. Musisz być bardzo sprytny, a obrona na przykład może podwajać wysokiego zawodnika albo na przykład zagęszczać, i on nie ma tak łatwo, jakby się wydawało, a to bieganie w tom i z powrotem, i Gobert musiał się męczyć, bo był na obwodzie. Cały czas był na obwodzie, gdzie albo Batum, albo Morris grozili rzutem. I to było dla niego, moim zdaniem, bardzo ciężkie. Te match-upy, te zmiany, w jakiej trójce dobrze funkcjonujemy, w jakiej dwójce dobrze funkcjonujemy, kto przeciwko komu. Przecież Clippersi nie korzystali z Rondo w ogóle, bo uważali, że ten match-up jest słaby.
Znaczy, poczekaj, tam Rondo miał też kontuzję w jednym ze spotkań, tam chyba nie wyszedł z uwagi na jakiś uraz w ogóle. Tam była też taka sytuacja.
Możliwe, ale bo mi chodzi o Terensa Manna, że po prostu każdy trener na przykład, czy sztab trenerski sobie to analizuje, z którą na przykład piątką, albo z którym match-upem na przykład dany zespół ma i tutaj NBA po prostu jest na wysokim poziomie. Daję przykład Brooklyn, co Bruce'a Browna gra, a nie Jeff Green. Też do piątki Bruce Brown bardziej pasuje, mimo tego, że ma tam 1,91 m wzrostu, ale lepiej funkcjonuje i zespół jest skuteczniejszy. Dlatego te sztaby trenerskie, tak mi się wydaje, że te półfinały pokazały, który sztab trenerski jest przygotowany lepiej i który ma jakby propozycje w trakcie playoffów, bo bardzo ciężko w NBA zaskoczyć dany zespół. No, gracie przed sobą, wiesz, wszystko jest transparentne, mamy spotkania, 120 kamer, rozumiesz, wszystko wiemy. Wiemy, że ten zawodnik penetruje na prawo, penetruje na lewo, i wtedy ustalenie tej taktyki, ustalenie tego planu na mecz. Podajmy przykład tego Bookera. Przecież każdy wie, że pół dystans, każdy wie, że w prawą stronę Booker na przykład mija. No i wtedy jest decyzja trenera, czy będziemy podwajać go, czy będziemy bardziej pomagać od tego zawodnika, i w trakcie meczu musisz zdecydować, odpowiedzieć sobie na wiele trudnych pytań, i mi się wydaje, że niektórzy trenerzy po prostu robili to o wiele, wiele lepiej.
No, jeżeli tak mówimy i wchodzimy w tę retorykę, to ja jestem absolutnie, przyznaję się, i mimo że teraz to są dla mnie playoffy, to jest taki moment, zwłaszcza od finałów konferencji, kiedy to są takie mecze w stylu popcorn, czyli ja biorę popcorn i ja chcę z wrażenia się nim obsypać. Ja nie chcę trafiać nim nawet do ust, tylko gdzieś mieć za koszulką, bo patrzę z wrażenia. Jestem pod dużym wrażeniem tego, co robią zawodnicy na parkietach, ale skoro już tak zacząłem, to jestem absolutnym fanem tego, co zrobił Nate McMillan z Atlanta Hawks. Już nie chodzi tylko o mecz z Sixers i wygraną serię, ale rotacja, jaką stosuje, cierpliwość. No i przede wszystkim Atlanta Hawks to jest zespół, który absolutnie jest po prostu dobrą drużyną. O nich można mówić tak samo jak o Phoenix Suns. To jest po prostu dobry zespół, który trzeba było odpowiednio uruchomić. Nie masz takiego wrażenia?
I bardzo dobry trener, bo chodzi o to, że tak samo jest Monty Williams, te bardzo cierpliwi, bo to są dwaj trenerzy bardzo cierpliwi, bardzo spokojni i bardzo dobrzy ludzie. To są osoby, które o ich charakterze, tych chce pracy, a najważniejsze to są bardzo dobrzy ludzie. To są dobrany przyłóż mężczyźni, którzy prowadzą zespół w specyficzny sposób, ale do takiego trenera potrzebujesz odpowiednich ludzi. Nie mogą być zawodnicy krzykacze albo tacy po prostu trudne charaktery, dlatego że one nie są w stanie docenić dobroci tych dwóch trenerów. Dlatego ten dobór zawodników był wyśmienity. Podaję przykład tego Capelę. Nie? Capela przychodzi na przykład do zespołu z Houston Rockets, gdzie wiadomo, powiedzieli mu, że może robić to, ale nikt nie docenił go na przykład, jeżeli chodzi o obrońcę, jako obrońcę. I na przykład w Atlantie został doceniony, więc zaczęli na przykład, klub zaczął pokazywać, że jego ratingi są, jeżeli chodzi o obronę, na bardzo wysokim poziomie, że on tak wszyscy chwalą Goberta, a on moim zdaniem jest trzeci w niektórych klasyfikacjach chronienia kosza, albo na przykład, że ile procent tych rzutów przez niego, ile przechodzi. On jest naprawdę na wysokim poziomie, ale w Houston my tego nie widzieliśmy, dlatego że zespół był typowy. Harden, przychodził Westbrook, przychodził Chris Paul, wszyscy mówimy, no atak, atak, atak. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to Nate McMillan pokazuje konsekwentną pracę albo na przykład taką stabilizację, jeżeli chodzi o minuty. Ja jestem fanem tych dwóch trenerów, dlatego że ja też staram się być dobrym człowiekiem, ale najważniejsze, staram się pilnować konsekwencji w zespole. Że ktoś gra na przykład u mnie od początku sezonu i nie nagle, że nie, zagra słaby mecz, to mówię, no to spierniczaj sobie, teraz już nie będziesz grał. Dla mnie najważniejsze jest konsekwencja i wiara w tych zawodników. I tam ruchów takich, że ktoś na przykład z G-League albo nie wiem, z rezerwowego staje się pierwszopiątkowym, to w tych dwóch zespołach tego nie ma. Każdy zna swoją rolę. Ja uważam, jako były zawodnik, i to śmieszne, że akurat to są byli zawodnicy, że najważniejsze dla zawodnika znać swoją rolę. I przed sezonem, czy to jestem w Siechnicach, czy to jestem w Lesznie, czy to byłem w Śląsku Wrocław, moi zawodnicy znali swoją rolę. Czy się zgadzali z tym, trzeba ich zapytać. Ale ja na przykład po wielu latach analiz stwierdziłem, że taką będziesz miał u mnie rolę. I ktoś mówi, no giniesz z nimi albo wygrywasz z nimi. Ja się zgodzę z tym, że mogę zmienić taktykę na mecz, ale jeżeli chodzi o dobór zawodników, nie. Masz w Atlancie i w Phoenix Suns po prostu zawodnicy są dobrze dobrani, mają pewność siebie i mimo tego, że czasami w meczu grają słabiej, ale w najważniejszych momentach to oni mają decydować, czy wygra Atlanta mecz, czy przegra Atlanta mecz. Tam jest 7-8 zawodników, czy w Phoenix Suns tak samo 7-8 zawodników i oni grają. Świetna grupa się dobrała z świetnymi trenerami. Bo ja powiedziałem, poprzednik McMillana, Pierce, tak? Dobrze, Lloyd Pierce?
Tak.
Zostało mu sprowadzonych dwóch zawodników i to już rozmawialiśmy wcześniej. Czy Gallinari, czy Bogdanowicz. I nagle sprowadzonych jest dwóch zawodników, a oni nie grają, albo wokół nich nie ma na przykład zagrywek, nie ma, że piłka chodzi, albo są ważnymi postaciami. Dlatego trener musiał stracić. McMillan co przyszedł, widocznie się nie zgadzał z pierwszym trenerem, wpuścił tych dwóch zawodników, którzy po prostu mają doświadczenie i połączenie Europy z amerykańskimi zawodnikami dało świetny świetny rezultat.
Tak, i jeszcze
i
tu dorzucę.
Ten miks.
I jeszcze a propos tego miksu, to od razu też cię nakieruję trochę, bo chciałbym, żebyś odniósł się właśnie do tych dwóch nazwisk, a propos amerykańsko-europejskiego połączenia, bo od Rondo out, ale przyszedł Lou Williams i Lou Williams i Danilo Gallinari. Takich rezerwowych na ławce, no, ze świecą szukać. Myślę, że to jest chyba najlepszy duet spośród tych drużyn czterech, które zostały. To jest siła Hawks. Poza pierwszymi piątkami, poza gwiazdami, poza tym, że wybitnie zagrał Kevin Herder i tak dalej, i tak dalej.
Ja mówię, ale to wszystko, tu się z tą zgodzę, ten trade na przykład Rondo mi się bardzo podobał, bo nie jestem fanem Rondo, uważam, że jak chcę zostać trenerem, nikt nie zostanie. Nie lubię czegoś takiego, że zawodnicy za dużo gadają, a za mało grają, bo Rondo ostatnio jest bardziej jako advisor, pomocnik niż na przykład grający zawodnik, którego na jego barkach jest jakiś klub. Zawsze jest jako pomocnik, coś tam będę radził. Ale ten transfer mi się bardzo podobał. Ta ławeczka na przykład dostała to czego Atlanta potrzebowała. Zawsze uważam, że ten szósty czy siódmy zawodnik na ławce rezerwowych to jest właśnie potrzebny są jego punkty, bo nie po to trener zdejmuje największe gwiazdy, żeby wynik siadał. I ty tego potrzebujesz, odważnych ludzi. Ja na przykład bardzo Lou Williamsa lubię, troszkę ma niewyparzoną gębę i dlatego musiał stracić moim zdaniem miejsce w Clippersach, ale tak jak mówię, wyszło to na dobre dla jednego i drugiego zespołu.
No i powiem ci, że skoro już zacząłeś a propos Clinta Capelli, też wątek właśnie, wątek, który bardzo, bardzo rzadko poruszamy, bo właśnie, tak jak powiedziałeś, Brooklyn Nets zaczarowali nas atakiem, Milwaukee Bucks zaczarowali nas i jednym i drugim, a w całej serii Nets przypomnieli, że są dobrymi obrońcami mimo wszystko, że to jest zespół, który potrafi bronić. Natomiast właśnie, obrona. Obrona to jest coś, co się nie mieści zawsze w statystykach, bo patrzymy na zbiórki, na przechwyty. Oczywiście jak wejdziemy w te zaawansowane, to już tam znajdziemy te ratingi. Natomiast Clint Capela ma fajne wsparcie a propos Atlanta Hawks. Onyeka Okongwu, to jest dla mnie jedno z może niewielkich odkryć, bo to nie jest wielki gracz, ale wychodzi gość, gra prawie 16 minut na parkiecie, zdobywa jeden punkt, ale gra na plus 9. Clint Capela ma ten atut, którego nie ma Rudy Gobert, bo Clint Capela ci zorganizuje przestrzeń. Gobert tego nie do końca tak dobrze to robi jak Clint Capela. Dlaczego ja celowo uciekam od zdobyczy punktowych i uciekam od gwiazd? Bo podstawowi gracze, ci, którzy mają punktować, punktują, ale w playoffach liczą się właśnie tacy zawodnicy. Czyli znowu, mówiliśmy o dwóch wielkich rezerwowych, Gallinari i Lou Williams, Bogdan Bogdanowicz odcięty od gry, od trójki, wchodzi Gallinari i w jego miejsce trafia trzy. Lou Williams, tempomat, absolutnie, on już nie musi punktować, on jest tempomatem. On mają odpoczywać, ma odpoczywać Trae Young, chociaż on akurat dużo nie odpoczywał, ma odpoczywać Kevin Herder. Wchodzi Lou Williams, robi swoje, ale Onyeka Okongwu wchodzi za Clinta Capelę i gra, wyjaśnij mi to Radek, gra na plus 9 zdobywając jeden punkt.
To jest jak fajnie funkcjonujesz, bo zobacz, czy zespół Clippersi znaleźli tego Terensa Manna. Ja uważam, że każdy klub w regularnym sezonie musi przygotować taką jedną osobę, i to jest albo psychicznie i fizycznie i umiejętnościowo jest w stanie wejść w kogoś buty, bo ja pamiętam w regularnym sezonie, jak o Manie się mówiło, że on ma takie przebłyski, że on może, tylko wiesz, jest tak dużo ludzi, on nie ma po prostu możliwości i każdy zespół powinien wychować sobie taką osobę, która w ważnym momencie zrobi to, co trener chce, bo zobacz, scouting, jak słuchamy na przykład o Manie, nie? No to Gobert się tłumaczy, że taka była po prostu nasza taktyka, mieliśmy dawać gościowi rzucać, nie chcieliśmy, żeby ten i ten rzucał. I często taki rezerwowy wchodzący to właśnie jest tak traktowany. Patrzymy, może on nic nie zdobędzie i tak dalej, ale nie widzimy tych małych rzeczy, jeżeli chodzi o obronę, o dobrą zasłonę, o czytanie gry, czy na przykład o dobre zagranie jeden na jeden, bo nie ma już NBA zawodników, którzy sobie stoją, mają plus 9, tak jak wspomniałeś, i za samo stanie. Oni pasują bardzo do zawodników, którzy z nim przebywają. Tam jest tak fajnie, wszystko się spina i czasami ten jeden zawodnik tak spina całą tą piątkę, i ona funkcjonuje lepiej. I wtedy widzisz, że ten zawodnik umie się odnaleźć, bo my patrzymy przez pryzmat zbiórek, asyst czy punktów, a czasami właśnie tak mówimy o tych małych rzeczach, że samym przebywaniem na parkiecie albo dobrą pomocą, szybkimi rękoma, ustawieniem się na fał ofensywny, dobrym przesunięciem w obronie, zawodnik zaskarbia sobie serce trenera i on w playoffach gra, mimo tego, że statystyki są słabe. I mi się wydaje, że te zespoły playoffowe potrzebują takich zawodników i mi się wydaje, że oni, bo ja nie chcę mówić, że Phoenix jest Cameron Payne taką osobą. Dla mnie na przykład wylatuje ze składu Chris Paul, wiadomo, że to jest 30 minut albo więcej i wchodzi zawodnik, który ma wejść w jego buty i wiadomo, tam grał 14, 20 minut czasami, ale miał pewne te 14 minut. I on na przykład gra jak doświadczony zawodnik, znaczy doświadczony ma tam 27, ale zawodnik na przykład na finał konferencji. I teraz tak patrzysz, bo przecież to było, wiesz, każdy mógł go zatrudnić. To nie jest jakiś z wielkim nazwiskiem albo z wielkimi umiejętnościami, ale decyzję podejmuje, piękna penetracja, podanie do Aytona, zdobycie punktów na przykład. Oni go pchają na prawo, on ze spokojem nie boi się. Po prostu znakomity gracz i każdy się zastanawia, jak mogliśmy go na przykład przegapić. Tak samo ja mówię o tym Manie, nie? Terence Mann. Tak samo, no 39 punktów, bez jego punktów oni by nie wygrali tego meczu. I tak jak mówię, to jest piękno w koszykówce, że czasami po prostu jeden wystrzeli i akurat tego dany zespół potrzebuje.
Ja powiem ci, Radek, jak ciebie słucham, jak patrzę na to, co się dzieje i patrzę na to, jak wyglądały serie spotkań w NBA, jeśli chodzi o playoffy, no pomijam tam dwa przepiękne moim zdaniem półfinały na wschodzie miały miejsce. To były najpiękniejsze półfinały, czyli Bucks, Nets i Hawks Sixers. No, mecze numer 7, jeszcze dogrywka w Brooklynie, no w ogóle majstersztyk. Dla mnie majstersztyk koszykarski i tu zgadzam się z Wojtkiem Michałowiczem, który jak wiesz często powtarza, że czasami w playoffach te najpiękniejsze mecze, te mecze, którymi się tak bardzo żyjemy i zachwycamy i pamiętamy do końca, to są właśnie czasami półfinały albo finały konferencji. Natomiast jak ciebie słucham, już zaraz cię dopuszczam do słowa, jak ciebie słucham i patrzę też na to, co się dzieje, to ja coraz bardziej wierzę i coraz bardziej wizualizuję sobie finał, trochę hipsterski, ale z drugiej strony chciałbym, żeby taki finał był, z uwagi na to, że mamy dwie dobre drużyny, czyli Phoenix Hawks.
Ja też. Jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, cytowałeś słowa Wojtka. Ja tak samo uważam, jeżeli chodzi o playoffy, najlepsze mecze są czasami w pierwszych rundach, w drugich rundach, czy to w Europie, w półfinałach, bo finały to już jest na wycieńczenie. To jest naprawdę, ci zawodnicy grają długo i dużo i one nie są piękne. Finały rzadko bywają piękne, bo naprawdę zmęczenie wchodzi ma znaczenie. Jeżeli chodzi o finał, to powiem szczerze, że Milwaukee ma zbyt dużą przewagę fizyczną, żeby to puściło. Nie mają po prostu moim zdaniem najmniejszych szans w Atlanta. Chciałbym, żeby to Atlanta wygrała, bo to takie fajne by było dla kibiców. Ale Phoenix Milwaukee to chyba nie będzie zły finał, bo dla każdego coś miłego. Coś mi się wydaje, z tego co znam amerykański rynek, to nie będzie zbyt dużej oglądalności. Nie będą rekordy.
No nie będzie to, to jest finał, który nie przyciągnie rekordów. Chociaż i tak może go obejrzeć więcej ludzi niż Warriors Raptors.
A tak, masz rację.
Bo ty jednak masz dwie amerykańskie drużyny.
Tak, ale coś czuję, że po prostu dla koneserów to będzie. Chociaż tak jak mówię, no Phoenix świetnie się ogląda a z kolei Atlanta bardzo rzadko bywała na naszych chyba kanałach.
Atlantę, wiesz co, ja pamiętam, kurczę, przepraszam, nie pamiętam czy to z tobą, czy z Szymonem Szewczykiem, ale robiłem na pewno ze dwa mecze, komentowałem albo i ze trzy razy Atlanta Hawks, to na pewno, tylko nie pamiętam czy to było z tobą, czy z Szymonem.
Ja raz też miałem przyjemność komentowania i tak mówię, To wiadomo, ci Clippersi, Lakersi, Boston to znamy, Milwaukee to tam w miarę znamy, Brooklyn znamy.
No biznes,
jeżeli
wiadomo.
Chodzi, a tutaj na przykład mamy zespół, który jest po prostu ciekawy, dlatego wiesz co, jeszcze znając moje takie przyzwyczajenia do tego, że kibicuję słabszym, to będę trzymał kciuki za biedną Atlantę, nie?
Ale to poczekaj, to ja się chciałem z tobą trochę, bo jak ty ładnie to powiedziałeś, my potrafimy się też kulturalnie nie zgadzać i powiem szczerze, że taka nudą wieją nasze rozmowy, bo ostatnio się często zgadzamy generalnie, ale to chciałbym się z tobą właśnie nie kłócić, a delikatnie nie zgadzać. Dlaczego uważasz, że Bucks, a nie Hawks?
Powiem ci, przewaga wzrostu. Tu chodzi o zbiórkę, bo dlaczego ja mam pretensje troszkę do trenerów Brooklyn. Oni przegrali moim zdaniem przez zbiórkę. Rozumiem, że jak oglądałem tak dokładnie, bo sobie nagrywam mecze albo oglądam sobie na wstrzymaniu, mam tam po prostu dekoder, sobie cofam i chodziło o to, że w pewnym momencie Brooklyn brakowało zbiórki i oni nie mieli skocznego zawodnika i mimo tego, że pamiętam, oglądałem mecz DeAndre Jordan, został zniszczony przez Antetokounmpo, ale nadal uważam, że mogli po prostu go uruchomić. Mogli go uruchomić, żeby on po prostu był w tej piątce, a trenerzy nie spróbowali. Zbiórkę po prostu pierwszy raz widziałem PJ Tuckera chodzącego na zbiórkę. W bardzo ważnym momencie PJ Tucker zebrał z rogu i to było przygotowane moim zdaniem, bo zauważono, że Kevin Durant nie zostawia. Przepraszam, James Harden chyba krył PJ Tuckera, nie zostawia. I PJ Tucker zdobył ważne punkty. Pomimo tego, że chwalimy go za obronę, ale on bardzo ważne punkty zdobył w tym meczu, bo nikt się nie spodziewał, że on zdobędzie 13 punktów chyba, z tego co ja pamiętam, ale zbiórka. I teraz jak patrzymy na przykład, zespół Atlanty jest wysoko w klasyfikacjach, jeżeli chodzi o zbiórkę, bo ma Kapelę czy Collinsa, jeżeli chodzi o zbierającego, to problem jest to, że Brook Lopez jest wysoki, naprawdę jest wysoki. Brook Lopez dla mnie jest objawieniem, bo nie sądziłem, że on tak dobrze może grać i w obronie, i w ataku, nie popełnia głupot, i trafia za trzy i tą zbiórkę Milwaukee trzyma. Milwaukee jest najlepiej zbierającym zespołem. Moim zdaniem, z tego co ja pamiętam, ma chyba 53 zbiórki na mecz. Wyprzedza chyba o 4 albo 5 zbiórek następny zespół. Oni są niewiarygodni, jeżeli chodzi o zbiórkę. I dla mnie Atlanta, mając Europejczyków, czyli Bogdanowicza, czyli Gallinariego, moim zdaniem przegrywa w tej kwestii, a najważniejsze Trae Young. Bardzo ciężko będzie Trae'owi zdobywać punkty, bo ciężko będzie znaleźć mniejszego obrońcę. Pamiętamy, że Milwaukee wychodzi składem z najniższy zawodnik, to jest dobrze mówię, Holiday chyba, tak?
Znaczy w pierwszej piątce najniższy jest Holiday, tak. Tam chyba Tucker jest, podobnie z Tuckerem są wzrostem, bo Tucker jest taki, wiesz, taki mały czołg tak naprawdę.
Tak, ale oni mają po prostu dla mnie, czy Middleton, czy Janis, czy Brook Lopez, to są zawodnicy, którzy no, trzymają tą deskę i no, nie ma po prostu w Atlancie moim zdaniem, no, mocno będą trenerzy musieli się namęczyć Atlanty. I ostatnia rzecz to jest tak, że zespół Milwaukee nie wydrze sobie po prostu takiej wygranej, znaczy takiej przewagi. Jak oni już prowadzą, to oni już są bardzo, bardzo mądrym zespołem, wiedzą w jaki sposób grać i mi się wydaje, że Atlanta to, co uzyskała, to jest maks, dlatego że jakość zawodników. No, jakość zawodników nawet w Milwaukee, bo ja nie jestem, wiesz, nie jestem fanem Middletona, ale to, co gra dobrze w tym sezonie, czy końcówka na przykład ma, to jest po prostu dla mnie super gwiazda, bo super gwiazda w najważniejszych momentach ma dostać piłkę, w najważniejszych momentach ma to trafić. I ja sobie przypominam, dobrze myślę, który to mecz on tak trafił. Piąty, nie.
Był w czwartym, takie szósty, duety szósty, zagrali nie? Chyba, takie szósty super mecz. Duety w szóstym szósty. I w czwartym, tak.
Tak, w szóstym meczu, kiedy on miał do przerwy chyba 20 punktów. Tak mi się coś wydaje, prawie 20 i miał chyba procent za 3-4-4 albo 5-4. To było tak, że Harden sobie pomógł, a on to był taki malutki błąd Hardena, bo Janis na przegrał 1-1. I mi się wydaje, że Atlanta nie ma drugiej takiej osoby, na którą można liczyć. Czyli powiesz tak, okej, okay, bo ja ci zadam pytanie, kto dla ciebie na przykład w w meczu pierwszym zdobędzie 25 punktów w Atlancie.
W Atlancie 25 punktów. Ja myślę, mówię to na fantazji, poczekaj, mówię to na fantazji, Kevin Herder. To jest dla mnie, to jest mój czarny koń.
No widzisz, na fantazję. A ja uważam, że Herder z 10 nie wyjdzie. Bo...
Okej, okay, dobra.
Okay.
Znaczy nie, no to bo, jakby chodzi, ja, jasne, bo przecież chodzi o to, żeby się delikatnie nie zgadzać, tak? I tak sport tak, mecz nas zweryfikuje.
Chodzi o to, że w playoffach trzeba mieć psychikę, po prostu umiejętności i psychikę. Ja, mówię, ja umiejętności ani psychiki nie miałem, jak byłem graczem, dlatego w playoffach starałem się nie wychylać. Starałem się grać dobrą obronę, nic więcej, ale nie miałem psychiki i nie miałem umiejętności. A moim zdaniem Herder jest po prostu zbyt po prostu góra-dół i zagrał super mecz teraz, 27, coś moim zdaniem troszkę mało amerykańscy, nasi koledzy mówili o nim po 7 meczu, żeby zdobyć 27 punktów, być najlepszym rzucającym i mówić nadal, że Trae Young jest dobry, tamten jest dobry, a ten zawodnik 27 punktów zdobył w 7 spotkaniu, no to jest niewiarygodne, a moim zdaniem średnio ma chyba 14 albo 13. Z tego,
ja ci już mogę powiedzieć, jaką ma, bo mam ściągawkę, to żeby to uściślić, w tym sezonie średnią ma w sezonie zasadniczym 11,9, ale 11, w playoffach to wygląda, w playoffach już ci mówię i państwu też, poczekaj, gdzie są totals, nie chcę totals, ja chcę playoffs, o mam playoffs per game, mam 11,6, ma średnią w playoffach.
No widzisz, za dużo, no widzisz, i dla mnie na przykład ma 17,6 i zdobywasz najważniejszy 27, nigdy mi się to nie udało, rozumiesz? Czyli na przykład nigdy mi się nie udało, żeby po prostu w playoffach zagrać lepiej niż na przykład moja średnia. To jest wielkie osiągnięcie. Dlatego mi się wydaje, że to się nie zbliży. Mocno pojechałem, że nie zdobędzie 10 punktów, ale moim zdaniem nie zdobędzie 10 punktów, ale że często się mylę, to masz szansę ten zakład ze mną wygrać.
Wiesz co, ja ci powiem tak, to jest takie zderzenie, bo jakby absolutnie nie, no zresztą byłbym głupi, gdybym podważał to, co ty mówisz jako ekspert, natomiast...
Nie, bez przesady z tym ekspertem. Ja ale... ci powiedziałem, że ja sobie, lubię sobie poobserwować NBA-kę, poczytać, dużo czytam, ale nie lubię słowa ekspert, dlatego że ja uważam, że każdy ma swoją prawo do swojej opinii i te ciekawsze opinie trzeba po prostu mówić. No,
to ja ci powiem tak, bo wiesz, Radek, doskonale, że ja lubię takie nieoczywiste porównania, tak? Bo liczby, statystyki, to jakby gdzieś tak naprawdę wchodzi w dyskusję po fakcie. Bo to są rzeczy, które jakby się wydarzyły i na bazie tego wyciągamy jakieś wnioski. Czasami one się sprawdzają, czasami się nie sprawdzają. Natomiast ja lubię też patrzeć na całokształt, jak funkcjonują oba zespoły. I tutaj jakby tak obrazowo mówiąc, mamy rzeczywiście te siłę tych monsters, używając języka nawet kosmicznego meczu, czyli Milwaukee Bucks. I mamy trochę taką szarańczę Hawks. Nie chcę mówić, że to jest szarańcza, że tam jest chaos, broń Boże, bo to jest chyba jeden z bardziej poukładanych zespołów w playoffach obok Phoenix Suns. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że to jest taka, bardziej ten basket taki lżejszy, finezyjny, takie trochę, wiesz co, jak zawsze, przepraszam, że odniosę się do piłki nożnej w tym programie, bo to jest program koszykarski, ale... To jest takie, jak zderzasz Niemcy i Hiszpanię na przykład. Niemcy zawsze się kojarzyli z takim ciężkim futbolem, takim, wiesz, ciężką, skuteczną grą i ta finezyjna gra Atlanta Hawks. I ja myślę, że ta lekkość i rzeczywiście mniejszy jakby fizycznie skład może spowodować to, że oni mogą próbować zabiegać Bucks, bo pamiętaj, że Bucks to nie jest drużyna, która dużo biega.
Dużo tych spotkań, no masz rację, troszkę w nogach mają.
Jeszcze no właśnie, jeszcze te liczby spotkań, dodał, tak.
Tak, dodał jeszcze mi to, że Janis i reszta zawodników, no nie grają, masz rację, nie grają w finezyjnej gry, mimo tego, że rzucają dużo trójek, ale jest zespół łatwy do przeczytania, tylko nadal uważam, że to na tle Atlanty to jest taki czołg, nie? Dla mnie to jest taki czołg, jak kontuzji nie będzie miał Janis, to bardzo ciężko będzie go po prostu zatrzymać i mi się wydaje, że tutaj ta przewaga wzrostu i przewaga takiej siły fizycznej będzie po stronie Milwaukee. No ale tak jak mówię, dużo się mylę ostatnio, bo tak jak mówię, ustawiałem na Brooklyn, chociaż z Clippersami się nie pomyliłem.
To ale Radek, ten Brooklyn, ten Brooklyn to wszyscy stawiali, to spokojnie, to myślę, że każdy rozsądnie myślący obserwator NBA jest teraz zaskoczony.
Wiesz co, bardziej to bardziej mi chodziło, ja nawet uważałem, że wiesz co, z kulawym Hardenem oni są w stanie to wygrać, rozumiesz? Taka dla mnie to była siła.
No, Kevin Durant ma za duże buty, no za duże stopy ma.
Tak mi się podoba. Mi się podoba, bo ja też grałem w większych butach, zakładałem 3 skarpetki, bo czułem się bardziej komfortowo, dlatego go rozumiem. Taką mamy. Tylko mi nigdy but nie spadał właśnie. Ale też lubiłem za dużych butach grać, tylko nie miałem też takiego problemu. I mówię, może jest to ciekawsze, takie orzeźwiające dla NBA, że są nowe ekipy, już te stale nie mogą wciskać kitu jak Philadelphia albo Doc Rivers, no bo mamy ciekawe siły i ciekawe playoffy, bo nic nie jest pewnego i nic nie jest jakby na 100% przesądzone, bo tak mówię o tym Milwaukee, ale tak jak mówisz, jak tu spadnie im trójka i zaczną grać żywiołową koszykówkę, to Brook Lopez będzie musiał w to i z powrotem troszkę pobiegać. Nie? Jeden na jeden ktoś będzie musiał się męczyć za Youngiem. Jak wiesz co, Bogdanowicz coś trafi, jak Lou Williams coś trafi, no to jest jej mają problemy. Dlatego mi się wydaje, że to są playoffy takie no ten sezon jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o poziom i bardzo dobry o takie niespodzianki, że możemy sobie dużo podyskutować i niekoniecznie jedna ze stron ma rację.
Tak, no ja w ogóle mam wrażenie, już tak trochę puentuję, a nie, przepraszam, jeszcze na koniec wątku Bucks Hawks jeszcze muszę dorzucić. Oglądałeś różnego rodzaju filmy wojenne, nie chodzi mi tylko o II wojnę światową, ale też i te wcześniejsze, i średniowiecze, i potem te kolejne etapy różnych wojen. Pamiętasz? Takie filmy?
Lubiłem oglądać. Tak?
No właśnie, lubiłem. I tam zawsze lekka jazda wygrywała w starciu z pancernym batalionem. Kiedy? Wtedy, kiedy atakowała od tyłu. Jak poszli lewą albo prawą flanką. Nigdy na wprost. To a propos Hawks Bucks. Jeszcze jakoś tak mi to przyszło do głowy, takie porównanie. Ale tak, puentując i powoli zmierzając do brzegu w naszej dyskusji, było dużo kontuzji generalnie, ale ja mam wrażenie, że poza, okej, dobra, może Lakers są największą ofiarą kontuzji, ale tutaj tam już podobno sztab fizjoterapeutów już został wymieniony w ogóle w Lakers, żeby było weselej. Natomiast ja myślę, że biorąc pod uwagę finalistów teraz konferencji wschodu i zachodu, mimo tego, że są tam też urazy, jak powiedział Jamir Nelson, cytowany przez nas, nie ma zdrowych zawodników w playoffach, nie ma czegoś takiego, kogoś takiego jak zdrowy zawodnik, to myślę, że wygrywa sport, o to mi chodzi, że wygrywa sport i naprawdę mamy wyrównane drużyny, o to mi chodziło.
Tylko wiesz, ja ci trochę przerwę po prostu kontuzjami. To teraz właśnie NBA i zawodnicy szaleją i mówią, podpierają się statystykami. Mi się to podoba, jak kiedyś powiedziałeś, że ludzie podpierają się statystykami tylko wtedy, kiedy chcą coś udowodnić. I ja powiem jedno, że ja bym chciał widzieć statystyki kontuzji, ale zawodników przygotowanych do sezonu. Bo ja tych, co niektórzy mieli kontuzję, to uważam, że byli nieprzygotowani.
Nieprzygotowani, to ja ci już mówię, Chris Paul.
Proszę?
Chris Paul. Ale on jest ale on nie ma teraz kontuzji, on jest na COVID-zie.
Ale nie wiem, ale mi chodzi o ilość, bo w NBA ludzie szaleją, ilość spotkań na przykład, które opuściły gwiazdy, to jest po prostu wielka. Ja mówię, nie wliczając COVID-u, ale tak jak powiedziałem, Anthony Davis był nieprzygotowany do sezonu, LeBron James był nieprzygotowany do sezonu. Jak ktoś mi to mówi, że są kontuzje, to ja bym chciał zobaczyć statystyki zawodników, którzy byli przygotowani. Ja nie chcę mówić jeszcze, że James Harden był nieprzygotowany do sezonu. No ja cię kręcę. Jak ktoś mi powie, że James Harden był przygotowany do sezonu, no to ja bym to odliczył. No jak łapiesz kontuzję, łapie zawodnik nieprzygotowany, to dla mnie to jest jego błąd, a nie błąd, że za dużo gramy. Znaczy, albo jest
James Harden, pamiętajmy sagę Hardena, która była na początku sezonu. On wręcz mógł być celowo nieprzygotowany do sezonu, bo pamiętamy, jak on bardzo to Houston chciał opuścić do tego stopnia, że jadł kanapki tłuste i pamiętasz jego pierwszy występ w barwach Brooklyn Nets. Okej, fajnie zagrał, tylko co z tego, jak tą koszulkę bardzo szczelnie wypełniał. Już w playoffach już jej tak nie wypełniał szczelnie, ale...
Dlatego ja mówię, no, wiecie, nie są moje teorie poparte żadnymi badaniami, tylko doświadczeniem dwudziestokilkuletnim, że jak jesteś dobrze przygotowany do przygotowań albo jesteś przygotowany dobrze do sezonu, to możliwość kontuzji jest mniejsza. A zawodnicy po prostu zaczęli płakać, że mają takie obciążenia i tak dalej. Dlatego jeżeli chodzi o Lakers, jestem w 100% po prostu za tym, że trenerzy powinni tam zostać zwolnieni, bo jak ja patrzyłem na Marka Gasola, jak wygląda, to dla mnie, ja zawsze to, wiesz, w studiu lubiłem sobie żartować, ale on by w Siechnicach nie został jakby wpuszczony na trening, bo ja bym się bał o jego zdrowie, a tam trenerzy pozwalali mu grać. I potem się dziwić, że są takie efekty. Dlatego to też mnie nauczyło, pozobacz. Phoenix Suns, no świetnie wyglądają, zgodzisz się?
Absolutnie,
jeżeli chodzi o kontuzję. Utah Jazz, uważam, też świetnie wyglądali, nie mieli żadnych kontuzji.
Tak, patrzymy tam rzeczywiście oni przegrali sportowo.
Patrzymy na Milwaukee Bucks, tak samo nie mają żadnych, i Atlanta żadnych kłopotów, jeżeli chodzi...
No nie mają Dontego DiVincenzo, tak? No ale tam kostka tak, strzeliła,
ale
to wiadomo.
To możemy kłaść na gard właśnie tego sezonu, bo to jest chyba, on miał naciągnięcie czy zerwanie.
Bo miał chyba operację w ogóle całą, bo on jest
tak,
już
on miał operację. Tak, mi się wydaje. No to możesz powiedzieć, że może można pod te statystyki, jeżeli chodzi o kontuzję. Ale te zespoły, jak patrzyłeś na nich, jak oni grają, jaki ma styl, to jest styl, gdzie zawodnicy są dobrze przygotowani, nie są motyli, trenerzy na przykład jakby w miarę mają świadomych zawodników, jeżeli chodzi o to, jak jedzą, jak się prowadzą i tak dalej, ale część zawodników i część zespołów po prostu na własne życzenie przyklepuje coś, że zawodnik po prostu jest ważniejszy niż trenerzy. Dlatego niektórzy w Siechnicach by nie grali, mają szczęście, że nie mamy jeszcze budżetu takiego, bo by, wiesz, propozycje przychodziły, a my powiedzieliśmy, z taką wagą, to w NBA możesz grać, a nie w Siechnicach.
I piękna puenta tak naprawdę do tej dyskusji. Drugą jej częścią, czyli niech będzie to, że po prostu tutaj akurat się zgadzamy, że decyduje sport i rzeczywiście mamy fajne, wyrównane zespoły, tak czy inaczej. Bo atuty zawsze będziemy się przekomarzać.
Piękne mamy, mówię, zespoły, dlatego przyjemność będzie oglądać, mówię, nawet wstałem w nocy, a to już dawno, dawno mi się nie udało, żeby wstać na mecz Brooklyn i obejrzeć do wieczora, i ostatnio oglądałem, to niech będzie najlepsza reklama moim zdaniem NBA, że chce mi się po prostu wstać i obejrzeć ten mecz po prostu na żywo, zobaczyć, jak zawodnicy grają, bo to warto wstawać i oglądać na żywo. Bo to co oni pokazują, to jest najwyższy poziom, jeżeli chodzi o koszykówkę.
Tak, to jest absolutnie top of the top i pokazują, dlaczego właśnie NBA jest tą najlepszą ligą na świecie. A jeżeli już trener Radosław Chyży wstaje w nocy, to ja mogę tylko dorzucić, zapraszam do firmy matki. Oglądajcie play-off.
Dokładnie.
Zdecydowanie. Radek, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twój czas i za dziś. I obiecuję, że jeszcze się będziesz pojawiał w radiu, jak tylko będziesz chciał.
Spokojnie, nie ma problemu. Dziękuję Ci za pamięć i życzę Ci zdrowia i miłego oglądania. Nie?
Ja tobie również i przede wszystkim samych sportowych emocji, a waszym i moim gościem był trener Radosław Chyży, ekspert Kanal Plus. To była audycja 305, kolejna za tydzień, jak zwykle o nieco wcześniejszej porze, bo tamte od pęcherza skórzanego, te kopacze tam sprawiły, że wcześniej trochę nadajemy. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć! Oh!